Jak zrobić kawę kuloodporną? Kawa może być dowolna Twoja ulubiona. Trzeba do kawy zaparzonej dodać łyżeczkę czegoś, co u mnie na sklepie nazywa się energia do kawy. To jest masło sklarowane i olej kokosowy i jeszcze parę dodatków. Jak to działa? Zapewnia mózgowi kalorie. I można pościć przez cały dzień, nie czuje się głodu. Jak ktoś ma kłopoty z tym, że się obżera rano pączkami, żeby się obudzić, kawa z pączkiem albo z croissantem, to niech przejdzie na kawę kuloodporną. Energia do kawy jest u mnie na sklepie i więcej szczegółów tam. cejrowski.com/sklep. Zdrowe!
Powiedz o tych sondażach. Sondaże w Ameryce.
No więc bardzo... Tak, duży kłopot jest... Zrobieniem sondaży, bo ludzie po tym, jak za czerwoną czapkę można dostać było w ryj. I do tej pory można dostać. Za czerwoną czapkę Trumpa, Make America Great Again. Po przemówieniu Bidena, w którym on zdefiniował wszystkich wyborców MAGA jako faszystów, no to jak przychodzi do nas badacz rynku politycznego i chce zrobić ankietę, to nie jesteśmy wyrywni, żeby się przyznać, że ja będę głosował w ramach tego pospolitego ruszenia, jakim jest MAGA. Bo bardzo trudno jest się przyznać, komuś to do nas przyszedł i do końca nie wiemy, kto on jest. No on jest z jakiejś firmy badawczej, ale może on jest z CNN-u, albo może jest z FBI, albo cholera wie, skąd on przylazł. Trudno jest się przyznać. Zgodnie z definicją obecnie urzędującej władzy i FBI będę głosował na faszystów. I w związku z tym kłopot mają zarówno demokraci, jak i republikanie, którzy zlecają badania rynku, bo z tych badań no nic nie wynika. W poprzednich dwóch albo trzech cyklach już nic nie wynikało. Przykładem dobrym była przegrana Hillary Clinton. Przy jeszcze w trakcie zamykania lokali wyborczych. Na głównych wiadomościach i w jej sztabie wyborczym panował nastrój szampański, że teraz dopiero zobaczycie, jak ten Trump będzie pokonany. I potem im miny strzezły, oni byli sami zdziwieni, ale jak to? W żadnych badaniach nie wychodziło aż takie poparcie dla Trumpa, to niemożliwe. No, w badaniach nie wychodziło, trzeba je robić inaczej. W Polsce jest podobnie. Jak do nas przychodzi ktoś badać, to reakcja nasza jest taka jak typowego Amerykanina. Proszę sobie iść. No chyba, że płacicie za te badania. To się czasami ktoś skusi, ale to już jest inny rodzaj klienta. Ktoś, kto za pieniądze godzi się wypełnić ankietę. Nie wiem, czy w Polsce płacą za wypełnienie ankiety. W Ameryce są tacy, którzy płacą, żeby w ogóle ktoś im chciał udzielać odpowiedzi. No ale ktoś, kto bierze za ankietę, udziela odpowiedzi takich, żeby się podobały temu panu, który zapłacił, a niekoniecznie prawdziwych. I to jest narastający kłopot, bo trudno jest prowadzić kampanię wyborczą, jak nie wiesz, dokąd powinieneś pojechać, czyli gdzie ci brakuje poparcia wyborczego. Na przykład tego nie wiesz. Jest jedna firma, która wpada na pomysły genialne i oni najlepiej przewidywali wyniki wyborów. Na przykład oni przewidzieli, że Trump wygra. Zadając pytania nieoczywiste, starali się oszukać, w pewnym sensie, oszukać emocje ludzkie, tych ludzi, którzy po pierwsze nie chcą odpowiadać na takie pytania, po drugie nie będą odpowiadać szczerze, bo na przykład się boją konsekwencji. Oni zadają w tej chwili, w tym cyklu, takie sprytne pytanie. Proszę pana, na kogo pan będzie głosował, to my nie pytamy, bo to są sprawy osobiste i tak dalej. Nie chcemy panu wchodzić z butami do domu, ale na kogo pańscy sąsiedzi będą głosowali? Czy jest pan w stanie jakoś przewidzieć, jak tutaj ta dzielnica głosuje? Może pan coś na ten temat? No na przykład takich sposobów się i mają. Nie wszystkie sposoby ujawniają. Ujawniają tylko ta firma Trafalgar, pokazuje tylko, co oni uważają, że wyjdzie w wyborach. No i w ostatnich cyklach mieli tak doskonałe wyniki, w przeciwieństwie do pozostałych agencji, że zaczęto zwracać na nich uwagę. W Polsce też moim zdaniem wyniki są rozjechane, bo trzeba w dzisiejszych czasach, gdy społeczeństwo jest radykalnie skonfliktowane, trzeba zadawać trochę inne pytania, takie, które nie spowodują natychmiastowej emocji. No jak do mnie by przyszli i pytali, czy pan będzie na PiS głosował, czy na PO? Do mnie, do jakiegoś hipotetycznego obywatela. No to niezależnie od tego, po której stronie człowiek jest, już jest w napięciu pewnym. I już albo nie chce udzielić odpowiedzi, albo jest nakręcony. No to to nie da dobrych wyników, takie badanie. Trzeba w związku z tym pytanie skonstruować sprytniej. I to tyle na ten temat.
Badania
na kogo
trzeba...
będzie głosował twój sąsiad? A lubi pan tego sąsiada? To są dodatkowe pytania. A lubi pan tego sąsiada? I oni na podstawie tego zestawu pytań wnioskują, na kogo będzie głosował ten gość, z którym rozmawiali, bo to o to chodzi.
A ja bez pytania i bez znajomości powiem, że sąsiad Wojciecha Cejrowskiego będzie głosował na republikanów.
No, wzdłuż granicy to wszyscy będą głosowali na republikanów, nawet przedstawiciele Partii Demokratycznej. W tej chwili kongresmeni, którzy no, są na liście demokratycznej i siedzą na Kapitolu, oni występują w telewizjach lokalnych na południu przy granicy i mówią, że w następnych wyborach po pierwsze będą głosowali na republikanów, a nie na własnych kolegów z Partii Demokratycznej, bo sprawę granicy trzeba załatwić. Po drugie, będą głosowali z republikanami, jeżeli republikanie zwyciężą i w kongresie będą jakieś ustawy zamykające granicę południowoamerykańską, to oni będą głosowali z republikanami. Pojawiają się już bezwstydnie w tej chwili i tam Partia Demokratyczna się zastanawia, czy ich wykluczyć, ale nie bardzo jest ich. Jak wykluczyć? Bo do Partii Republikańskiej się zapisujesz w tym sensie, że mówisz, jestem demokratą. Nie ma składek. Więc twój udział to jest twoja deklaracja i trochę trudno jest cię wyrzucić. Bo partia cię nie lubi. No to możecie mnie nie lubić, ale ja jestem demokratą nadal. I co mi zrobicie? To tak wygląda.
Dobrze, a powiedz mi, ta kampania wyborcza jakaś jest w Stanach? Czy ją widać? Czy się czuje?
Jest, że... to są wybory... To są wybory cząstkowe, ludzie często myślą, że uzupełniające, a to jest konstrukt konstytucji amerykańskiej taki, żeby 1/3 stołeczków w kongresie wymieniała się co 2 lata. Czyli kadencja jest na przykład 6-letnia, ale 1/3 posłów w tym roku, 1/3 za 2 lata i 1/3 za kolejne 2 lata ma swoją kampanię wyborczą. Chodziło o pewną ciągłość taką, żeby nie mieć pewnego dnia wszystkich nowych, którzy się kompletnie nie orientują w niczym, bo wcześniej nie byli w tym budynku. To żeby zachować ciągłość władzy, to oni sobie taki system
czyli ten, który
to nie
jest...
są wybory uzupełniające, czyli tylko ten, to są który, normalne
ten,
wybory.
Ten, który jest wybrany na 6 lat?
Są różnice między kongresmen a senator. Nie pamiętam. To się przygotuje na następny raz. Wiem tylko, że 1/3 się wymienia teraz.
Czy już 2 lata Bidena upłynęły?
Tak.
To już jest
zniszczenie gospodarki horrendalne, bo za Trumpa inflacja była niemierzalna. Bo pod koniec Trumpa, bo była poniżej 1%, a przyrost dochód był kolosalny. Dochód narodowy tam plus 6%, plus 4%. Takie były skoki. No i na giełdzie było super. Przyszedł Biden i w ciągu 2 lat mamy inflację już dwucyfrową w tej chwili.
I grozi Ameryce recesja.
I już mamy recesję. To jest kwestia definicji. Wcześniej definicja była taka, że jeżeli 2 kwartały po kolei jedziemy na minusie, to znaczy, że weszliśmy w 3rd kwartale w recesję. A demokraci teraz próbują zmieniać te definicje i mówią, nie, to tam stara definicja, teraz potrzebne są nowe definicje na nowe czasy. No tak próbują się bronić, więc nie wszyscy używają jeszcze słowa recesja, ale jak patrzysz na to, co się dzieje na rynku, no to pogodzić się z faktami.
A co na giełdzie?
Na giełdzie dołowania są straszliwe, co powoduje, że u bardzo wielu osób spada emerytura. To my sobie z tego sprawy nie zdajemy, bo w Polsce emerytury wszyscy mamy rządowe. Jest ZUS, W związku z tym mamy emerytury de facto rządowe. Wpłacamy tam za ten zastarzały system, który państwo znają. Ja bym go zmienił na ubezpieczenia indywidualne i likwidacja ZUS-u i przenieś sobie człowieku pieniądze gdzie chcesz, w PZU się ubezpieczasz albo gdzieś tam, tak jak samochód ubezpieczasz, tak jak mieszkanie ubezpieczasz, to tak jak wiele rzeczy ubezpieczasz.
Polskie plany kapitałowe, coś takiego wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości jako taką drugą ścieżkę ubezpieczenia, ale to nieważne. Ale to nieważne.
No ja bym wolał, żeby to była jedyna ścieżka. Natomiast w Ameryce też różne plany ubezpieczeniowe można sobie kupić i ludzie mają poinwestowane swoje składki, które płacili przez całe życie, w przeróżnych funduszach, które operują na giełdzie. W momencie, kiedy na giełdzie jest dołowanie i są spadki ogromne w porównaniu z tym, co było, no to wypłata mojej kolejnej emerytury też jest dużo niższa. I nie mam do kogo pójść z pretensjami, bo to nie jest emerytura rządowa, czyli jeżeli dzisiaj Komorowski jest szefem rządu, to mam pretensje do Komorowskiego. Już używam nazwisk takich przebrzmiałych, albo do Cimoszewicza idę w Polsce. Że to on odpowiada za to, że źle jest w ZUS-ie. Natomiast w Ameryce nie ma do kogo iść, tylko po prostu idzie się do sklepu i ma się za mało pieniędzy na życie.
Występ w Lublinie. 5 listopada w auli Uniwersytetu Przyrodniczego będzie występ pana Cejrowskiego. Na ścianie, nazwijmy to wschodniej, to jest jedyny w tym roku. Już więcej nie będzie, więc proszę się pofatygować do Lublina z Puław. Skąd tam kto może. Bilety na biletyna.pl i na kupbilecik.pl.
To jest spostrzeżenie z pierwszych stron gazet, że w Ameryce w związku z recesją cała masa emerytów dostaje za niskie emerytury. I ale do kogo mają pójść? Do funduszu giełdowego, a fundusz giełdowy ma pójść do Bidena z pretensjami?
Czy ale to rozumiem, wszystko dzieje się łagodnie, bo jeszcze takich czarnych czwartków nie ogłoszono. Nikt nie powiedział, jest czarny czwartek, koniec, jest recesja światowa. Takie dzwony nigdzie nie biły, czy też nie słyszeliśmy tych dzwonów nad Wisłą?
No nie, teraz to chyba będzie inaczej wyglądało. Czarny czwartek to wyskakiwali z okien, wyrzucali papiery bezwartościowe, z okien się sypały i to było takie spektakularne. A teraz to będzie krach w komputerach. Nie wiem, czy on się jakoś pokaże. Okna też są w wieżowcach zamykane na sztywno, bo klimatyzację wprowadzono. I nie jesteś w stanie otworzyć okna na 30 piętrze współczesnego wieżowca. Nawet w hotelu pięciopiętrowym nie otworzysz okna i nie wyskoczysz. Musisz zjechać windą i wyskoczyć. Więc to będzie też, myślę, kryzys ogólnoświatowy. Oglądaliśmy coś takiego, że zamykano giełdy w związku z tym, co się dzieje w Nowym Jorku. Zamykano kolejne giełdy na 2 dni, żeby się sytuacja uspokoiła. Bo gdyby się ludzie na kolejnej giełdzie, gdzieś tam w Tokio czy gdzieś, rzucili sprzedawać, to wtedy mielibyśmy czarny czwartek. No to pamiętamy kryzys roku, tam ty lepiej daty pamiętasz, 2008 chyba, czy kiedy tam? 2008, no właśnie. No to wtedy zamykano giełdy azjatyckie, żeby przeczekać, na przykład na 2 dni. I żeby się jakoś ostudziła sytuacja, żeby ludzie ochłonęli, napili się drinka albo kawy i przegrupowali, zastanowili to, co robimy w tej sytuacji. Jak zaczniemy sprzedawać, to będzie krach. To nie zacznijmy sprzedawać. Więc dzisiaj czarny czwartek będzie wyglądał inaczej.
Dobrze, ale powiedz mi, takie analizy w telewizji Fox albo w jakiejś innej telewizji, w mediach amerykańskich dotyczące recesji pojawiają się co chwila?
Tak, teraz następuje odwrót. To nie chcesz o tym rozmawiać, bo nam jest Biden potrzebny w Europie jako mocny zwornik NATO. I w związku z tym Europa potrzebuje silnego amerykańskiego prezydenta. Obecnie prezydentem jest Biden. Jeszcze będzie przez 2 lata. W związku z tym nie ma Europa wyboru, tylko musi się opierać na tym, co jest. Natomiast w Ameryce oni już nie potrzebują tego zwornika tutaj. W związku z tym nawet stacje lewicowe zaczęły Bidena podgryzać, bo zobaczyli, że dokądkolwiek Biden pojedzie wspomagać wybory demokratyczne, to słupki w dół. Amerykanie zwracają uwagę na cenę benzyny. Tutaj to jest podstawowy produkt. To jest tak jak u nas chleb. Gdyż jak nie masz benzyny, to nie masz chleba, bo nie pójdziesz piechotą do sklepu. jak ktoś w Nowym Jorku był i mieszkał, to tam cały czas mamy taki europejski układ miasta, że w razie czego dojdę dwie stacje metra piechotą, gdyby metro nie działało, wszędzie sklep znajdę z chlebem. Natomiast ogromna, kolosalna większość Ameryki mieszka w innych warunkach. I jak nie masz benzyny w samochodzie, to nie kupisz chleba, bo po chleb musisz pojechać 10 kilometrów do sklepu. Do pracy musisz pojechać 30 kilometrów. Wszędzie musisz, do kościoła musisz pojechać. To są inaczej zorganizowane miasta, oni mieszkają w suburbiach, daleko od centrów, a w centrum nie ma nic. Centrum gaśnie wieczorami, chyba że jakiś teatr gdzieś jest. No i w związku z tym kluczowa jest cena benzyny, a te ceny są kolosalne. No 7 dolców? Było 1,95 za Trumpa. A teraz średnia krajowa jest koło piątki? Zależy jeszcze jak liczona. Demokraci starają się tak liczyć, żeby wyszło mniej oczywiście, ale im też wychodzi 3,90 ileś. A było 1,90 ileś. To jest za galon, czyli za 4 litry. To jest kolosalna różnica dla Amerykanów, którzy na styk bardzo często pracują, czyli od czeku do czeku. Nie mają żadnych oszczędności, tylko jadą od czeku do czeku. I teraz nagle ten czek się skurczył. O 1/12 się skurczył, bo 8% to jest 1/12. To już tłumaczyłem, że to jest tak, jakby ci jedną pensję ktoś wyjął w ciągu roku. I właśnie przychodzi grudzień i mi w grudniu na wszystko mi zabraknie. W takiej jestem sytuacji. No. Zabraknie mi na całą benzynę. Jeżeli inflacja jest 8%, czyli 1/12, to Amerykanie tak myślą, tak są tam, takich uczą w podstawówce też myśleć. Bardzo fajne i obrazowe to jest. No to znaczy, że przez cały rok na karcie kredytowej coś tam podkradałem, tę 1/12, ale w grudniu mi zabraknie mi na całą benzynę, na cały chleb, na cały prąd, na całe czesne, jeżeli posyłam dziecko do jakiejś szkoły płatnej i tak dalej.
Co dopiero przy 17-procentowej inflacji, wtedy dwa miesiące jesteśmy do tyłu. Tak. To też trzeba sobie uświadomić. Chyba 3 tygodnie temu mówiłeś o tym, że ze Stanów granicznych ci, którzy przekraczają granicę, są przewożenia autokarami do Nowego Jorku i do innych stanów demokratycznych. To trwa cały czas?
Tak, to trwa cały czas i narasta. Otóż najpierw Biden przewoził. I pokazywały telewizje, że jakieś samoloty powynajmowane, wyczarterowane samoloty bez oznaczeń lądują akurat o 2, o 3 nad ranem. Rząd Bidena się tłumaczył, że wtedy jest taniej trochę i rozwozili tych ludzi, żeby rozładować sytuację w Teksasie i w Arizonie i w Nowym Meksyku, to oni tych ludzi przewozili gdzieś w głąb Ameryki. I po prostu ich wypuszczali na ulicę, mówili, to się zgłoście za jakiś czas do sądu, rozpatrzymy waszą sprawę o azyl. I ci ludzie znikali, można sobie było wybrać, dokąd jadę, mam rodzinę w Chicago, to tam polecę samolocikiem do Chicago. No, lądowali w różnych miejscach, najpierw to robił Biden i robił to po cichu. No to gubernatorzy stanów granicznych się wkurzyli i powiedzieli, to my będziemy teraz rozwozić też ludzi, tak samo jak to robił Biden, tylko my to będziemy robili na głośno. I wszystkie demokratyczne miasta, które mówiły, że imigrantów trzeba wpuszczać, każdy gubernator, który coś takiego mówił, dostanie od nas porcję tych imigrantów, o których mówił, że ich trzeba wpuszczać. I sobie z nimi poradźcie, jak tacy jesteście mądrzy, bo Teksas już sobie nie radzi. Arizona już pękła. Mały stan, biedny, pusty i setki tysięcy nowych ludzi, to my wam z Arizony dostarczymy i tam w Chicago pani pyskowała, pani mer Chicago, że wszystkich imigrantów trzeba wpuścić. Proszę bardzo, 3000 do pani wysłaliśmy i niech się pani nimi zajmie. No w tej chwili to się tak odbywa, szczególnie, że trwa kampania wyborcza i zaczęło działać. Jak pod domem Kamali Harris wypuszczane są codziennie autokar imigrantów jest wypuszczany, no to jest kłopot dla tego miejsca, dla tego miasta, dla tej dzielnicy zauważalny. Codziennie jest nowa dostawa mleka z tym, albo kaluły właściwie, jeżeli chodzi o kolor tych ludzi.
I to jest powód, dla którego Wojciech Cejrowski ucieka z Ameryki, bo przecież lepiej mieszkać w państwie przyfrontowym niż w tej Ameryce, gdzie jest A, recesja, B, nie wiadomo co zrobić z migrantami, ceny benzyny rosną każdego dnia. Trzeba zpakować walizki i zwiewać nad Wisłę, bo tu jest bardzo ładna pogoda. Wprawdzie ostatni dzień.
Cieszę się.
Nad ostatni dzień, więc nie, już nie zdążysz.
Zdążę, jak ja przyjechałem w marcu, wszyscy mnie straszyli, że marca nie widziałem kilkanaście lat polskiego, że będę po śniegu chodził i chodziłem w krótkich spodenkach, bo marzec 2022, proszę sobie zobaczyć, wtedy kiedy miałem trasę po Polsce z występami, był bardzo łaskawy i ludzie wchodzili do ciała ubrani w krótkim rękawku, a ja się opalałem w takim samym ubraniu, w jakim się opala w Arizonie. I potem w czerwcu było ładnie i teraz jeszcze się potarguję z pogodą trochę. Teraz też mam trasę na przełomie listopada i października i oczekuję, że będzie piękna pogoda, żeby na groby można pójść w słońcu, a nie w deszczu i na targi książki w Krakowie, żeby można pójść w słońcu, a nie w deszczu. Wielokrotnie tak było, jak na targi jeździłem regularnie. Z powodu COVID-u była przerwa, że na te 3 dni targowe robiła się w Krakowie piękna pogoda.
No to teraz...
Nie wiem, jak oni to robią, ale...
Ale robią. Dla Wojciecha Cejrowskiego nawet chmury rozstępują się na niebie po to, żeby Wojciech Cejrowski mógł zapowiedzieć kolejną piosenkę.
Tak, czasami trzeba potańczyć. I kiedy układałem tę trasę z występami, to Menago chciał jeszcze nabić mi jeszcze tam kilka dni wolnych miałem, to jeszcze chciał doładować, nie? Ja mówię, wie pan co, nie. Kilka wieczorów muszę zostawić, żeby się... A może Krzysztof Skowroński na wino do mnie przyjdzie, a może pójdę na tańce z kolegami, więc muszę mieć 4 czy 5 dni pustych w czasie tej trasy, bo some days you gotta dance. Czasami musisz zatańczyć, człowieku.
Wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com/kosmetyki.
Studio Dziki Zachód.
Ja mam wrażenie, że chciałeś mówić o jakichś wizytach międzynarodowych.
O wizytach międzynarodowych? No, że Bibi przyjechał do Ameryki, to już wspomniałem i omówiliśmy. Jeszcze Nikki Haley wydała też książkę. To była ambasador za czasów Trumpa przy ONZ-cie i bardzo mądre przemówienia wygłosiła w ONZ-cie, takie porządkujące. Bo w tych czasach, kiedy Ameryka powiedziała, że wycofujemy się z finansowania WHO, po tym jak żeście nas razem z Chińczykami oszukiwali, to już dzisiaj nikt nie pamięta, że pandemia była. A ona zaraz nas znowu zaatakuje tylko innymi grabiami, obawiam się. No i Nikki Haley była dobrym ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, babeczka i twarda. Ostatnio się z niej wyśmiewano, że ma takie głupie imię. I ona pozwoliła się wszystkim wyśmiać. To w lewackich programach różnych się wyśmiewali. Jak jeden zacznie się wyśmiewać, to potem idzie fala i się wyśmiewają, że no, wydała książkę i takie głupie imię ma. A ona po tym, jak ich wyczekała, powiedziała, ale pomimo, że jestem bardzo biała, to ja jestem krwi indyjskiej i to jest normalne hinduskie imię. No i im się strasznie głupio zrobiło, bo oni zawsze tam wszystkie lewicowe organizmy, oni popierają przybyszów z różnych krajów i popierają etniczność, a tutaj najpierw się śmiali przez 2 tygodnie z jej imienia, że se zdrobniła coś i zastanawiali się, co tam ona se zdrobniła. No nie, to jest normalne imię hinduskie, odwalcie się ode mnie. Ona powiedziała jedną ciekawą rzecz w związku z promowaniem swojej książki. Padały pytania o Chińczyków w czasach, kiedy w ONZ była, no to spór z WHO to był spór z Chińczykami bezpośredni i ona mówiła, że dopóki Chińczycy nie opowiedzą nam całej historii na temat tego, co się zdarzyło w Wuhan, to nie należy z Chińczykami utrzymywać stosunków, należy je przymrozić bardzo znacząco i cofnąć Chiny na kontynent, również kwestionując te wyspy, które Chińczycy budują na Morzu Południowochińskim. Taka była Nikki. A w tej chwili padło pytanie o tych Chińczyków, co ona by teraz zrobiła, bo jest cała masa agentów chińskich na terenie Ameryki i głównie gnieżdżą się na uniwersytetach. Czyli przyjeżdża jakiś profesor na stypendium, opłacają Chiny mu to stypendium, więc uczelnia chce oczywiście przytulić trochę pieniędzy, wystawia wysoką stawkę, dzieci przyjeżdżają na studia różnych oficjeli, zdolne dzieci chińskie przyjeżdżają, Chiny za wszystko płacą, a wszystkie uniwersytety tutaj się strasznie cieszą, że mogą skasować pieniądze. I nagle się okazało, że są miliony Chińczyków na uczelniach, zagnieżdżone profesory są, liczone w dziesiątkach tysięcy, w różnych kluczowych miejscach i że oni po stypendium zostają i se robią tam doktoracik i coś tam i drugi fakultecik i czwarty i siódmy. Cały czas to jest Chińczyk, który odpowiada przed Chińską Partią Komunistyczną, ale nagle się okazuje uczestniczy w ważnych projektach, które to projekty dotyczą ważnych badań, na przykład militarnych, że jakiś wymyślają nowy trotyl albo plastik, albo coś takiego, albo jakieś nowe tuby do strzelania, inne rzeczy, i tam wszędzie ci Chińczycy na czerwonych paszportach. I co z tym fantem zrobić, zapytano Nikki Haley. Ona udzieliła bardzo prostej odpowiedzi. Wywalić wszystkich. Urzędowym listem po prostu, i uniwersytety będą musiały przemknąć tę pigułkę. Po prostu cofamy im wszystkim wizy i ma czerwony paszporcik, musi wsiąść w samolot, w ciągu tygodnia spakować swoje walizeczki, wiza wygasa. I wszystkich won, powiedziała. Nie ma innej metody w sytuacji, do której sami żeśmy się doprowadzili. Amen. Nie mam tutaj komentarza, poza tym, że to rozwiązanie też wydaje mi się, ono jest wobec wielu osób będzie okrutne. Tak będą ludzie myśleli, że biedny student przyjechał z Chin, zapłacił i teraz w połowie studiów go wywalamy. No ale jak sobie ma kraj poradzić z takim problemem? No ja nie znajduję innej metody, bo nie da się ich przesiać. Zrobić im lustracji.
Tej metody administracja Bidena nie zastosuje. Rozumiem, że to jest wypowiedź,
Nie, która... tutaj już czekamy na nas. Demokraci czekają na następną administrację. Pytałeś o te wybory i wspomniałem, że jak Biden gdzieś jedzie, już go nie zapraszają teraz, to spadają komuś słupki, bo Biden się kojarzy z tą koszmarną ceną benzyny i z tym, że chleba naszego powszedniego w grudniu nam zabraknie. To takie mają skojarzenia ludzie. Od 1981 roku nie było takich cen, takiej inflacji, kolejek po benzynę, braków żywności. W sklepach w Ameryce to nigdy nie było. Nie, a teraz są, że mleka dla dziecka w proszku nie kupisz, bo nie ma. No i Biden się z tym wszystkim kojarzy, w związku z tym demokraci teraz się wycofują rakiem z Bidena. No musi dojechać te ostatnie dwa lata swojej prezydentury, ale oni już teraz w innych sprawach chowają się, nie chcą przy Bidenie, chcą dotrwać do kolejnych wyborów prezydenckich, a ponieważ nie mają kandydata, to chcą je przegrać. Żeby ktoś inny musiał posprzątać ten bałagan. Bo gdyby demokraci wygrali kolejne wybory w Ameryce, to jakiś ich prezydent, jakiś ich Obama II będzie musiał przyjąć odpowiedzialność za cały bałagan wytworzony w ciągu 4 lat Bidena i będzie musiał ten bałagan ciągnąć albo posprzątać. To w takiej sytuacji lepiej jest przegrać wybory. I moim zdaniem demokraci teraz oddają stołki, wystawiają kandydatów koszmarnych, przeróżnych. Można by przykłady podawać. Jeden facet jest niepoczytalny, jest wystawiony. Oni moim zdaniem to robią po to, żeby przegrać. Bo wtedy republikański kongres niech sobie radzi z cenami benzyny i innymi problemami, a jakby Putin zaczął strzelać, to republikański kongres niech sobie radzi.
A powiedz, Trump to jeszcze żyje?
No Trump, tak jak cała plejada ludzi MAGA, jest bardzo mocno prześladowany przez FBI. Żyje, ma spotkania wyborcze, o których się głośno nie mówi. Wspomaga różnych kandydatów, bo mówi, ci republikanie, których mieliśmy do tej pory, to oni się coś za bardzo dogadywali z demokratami w sprawach, których nie lubimy. Oni byli pokumani. To coś, co... Mnie zawsze oburzało, kiedy jeszcze w Trójce pracowałem i wchodząc na moją audycję, mijałem polityków, bo tam było jakieś śniadanie polityczne Trójki, to każde radio ma coś takiego, czy miało w tamtym czasie. I ja widziałem, jak się Oleksy albo Kalisz koleguje z jakimś prawicowym, mi się wydawało, politykiem. I oni tam są per Rysiu, Krysiu, Zdzisiu, to co, to potem tam to na wódeczkę pójdziemy i tak dalej. To był taki okres, kiedy ludzi to szokowało. W Waszyngtonie jest podobnie, że oni tam się niby kłócą, ale potem idą razem na wódkę, czy co tam piją.
Ludzie mi piszą, że u mnie na sklepie kawy są inne. Prawda. Wyszukane w tych miejscach, gdzie kręciłem boso przez świat. Cejrowski.com/sklep.
I Trump to zakwestionował, powiedział, musimy się pryncypialnie różnić. Możemy się w różnych sprawach dogadywać, ale musimy wybrać takich republikanów, którzy nie będą się na wódeczkę umawiać z demokratą, tylko będą załatwiali sprawy. I w pewnych sprawach muszą powiedzieć non possumus i musi być pryncypialnie.
No ale przecież Trump sam się na wódeczkę umawiał z demokratami. Był sam demokratą.
Tak, ale jednocześnie był pryncypialny. To o to chodzi, że spotykamy się, gadamy, chodzimy na imprezy. Przecież był taki roast, można oglądać, czyli przypalanie siebie nawzajem, kiedy na jakimś balu charytatywnym Hillary Clinton siedzi i siedzi Trump i ona na niego, a on na nią. Mieli przemówienia, bardzo dowcipne. To komików się wynajmuje czterech do napisania czegoś takiego. W związku z tym tak, spotykamy się, bo musimy w sprawach Ameryki się spotykać. Ale jednocześnie każda ze stron powinna być pryncypialna, jeżeli w coś wierzy. No i chcemy wybrać takich republikanów, mówi Trump na tych spotkaniach wyborczych, którzy będą wierzyć w te wartości, które MAGA reprezentuje i będą chcieli poprawić Amerykę, a nie tylko posiedzieć sobie w Waszyngtonie, na rauty pochodzić i wódeczkę popić.
Ale jest jakaś komisja chyba w Kongresie, która cały czas bada te wszystkie zdarzenia ze stycznia 2020 roku.
Tak, no próbują z tego zrobić aferę. I w tej chwili się pojawiło kilkudziesięciu agentów FBI z całego kraju, którzy ciągną za gwizdek, whistleblower to się nazywa. No czyli nawet jest ustawa taka, która mówi, że jeżeli w twoim urzędzie, twoi szefowie, czy ta organizacja, w której pracujesz, FBI, CIA, jakakolwiek organizacja rządowa, dokonuje jakichś przestępstw, to będziesz chroniony przez prawo, jeżeli zgłosisz się do kongresu i zawiadomisz o tym. Jak pójdziesz donosić na swoich szefów i przyniesiesz jakieś kwity nam. No i się pojawiło kilkudziesięciu agentów FBI, którzy mówią, że ta sprawa z 6 stycznia jest rozrabiana. Drzwi zostały otwarte przez ochroniarzy, którzy zobaczyli tłum nacierający na Kapitol. W momencie, kiedy drzwi zostają otwarte, to ludzie się nie wdzierają do budynku, tylko wchodzą do niego. I nie można skazać ludzi za wdzieranie się do budynku w momencie, kiedy Straż Marszałkowska otwiera drzwi. A jednak ludzie siedzą bez wyroków w więzieniach za to, że weszli na Kapitol. Na Kapitol, o którym się mówi, że to jest budynek narodu, a nie tych posłów, którzy tam siedzą w środku. W związku z tym każdy Amerykanin z amerykańskim obywatelstwem teoretycznie ma prawo przyjść sobie na Kapitol i pójść do gabinetu swojego kongresmena i sobie z nim pogadać. No tam COVID to ograniczył. 6 stycznia to jest afera, która jest rozrabiana, urabiana. Chce się stworzyć zagrożenie i doprowadzić do sytuacji, bo celem tej komisji jest to, żeby Trump nie mógł kandydować w 2024 roku. Czyli żeby został skazany teraz takim wyrokiem, który spowoduje, że w związku ze zbrodniami przeciwko państwu, tam jest niewiele paragrafów jest takich w Ameryce, które ci odbierają prawo kandydowania w przyszłości. Impeachment, gdyby był skuteczny, to wtedy nie możesz kandydować. No i bunt przeciw państwu. I oni starają się na siłę z tego 6 stycznia, z tego zajścia, z tej burdy zwyczajnej, zrobić bunt, zorganizowany bunt, rokosz przeciwko legalnej władzy. Gdyby się okazało, że udowodnią, że to był rokosz i dodatkowo Trump był przywódcą bądź inicjatorem tego rokoszu, no to wtedy nie może kandydować, bo zbuntował się przeciwko własnemu państwu.
A powiedz, a tacy bohaterowie jak ten Bannon czy Giuliani to jeszcze funkcjonują publicznie?
Bannona też prześladuje FBI. Kazali mu zeznawać przeciwko Trumpowi. A on powiedział, jest coś takiego jak przywilej prezydencki i prezydent ma prawo do dyskrecji u swoich pracowników. Generalnie chodzi o to, że nie wolno od urzędnika zatrudnionego przez prezydenta wymagać, żeby zeznawał przeciwko szefowi. Tak jak w polskim sądzie ciebie nie mogą zmusić, żebyś zeznawał przeciwko własnej matce, żonie czy bratu. Możesz odmówić zeznań. I Bannon mówi, współpracownik bliski prezydenta ma taki przywilej, to jest prawda, to nie tylko Bannon tak mówi, no jest taki przepis. Chodzi o to, żeby nie dało się zmusić do ujawniania tajemnic państwowych. Bo jeżeli No na przykład tłumacz prezydencki uczestniczy w rozmowie Trumpa z Zeleńskim. To nie wolno wymagać od tłumacza, żeby sprzedawał, zmuszony do zeznań, tajemnice państwowe. Tylko on musi odmówić. On musi powiedzieć, to przywilej prezydencki mnie ochrania, mam prawo odmówić zeznań. Bannon z tego tytułu odmówił zeznań, powiedział, ja współpracując z Trumpem poznałem różne tajemnice władzy, których nie będę ujawniał i odmawiam zeznań z tego tytułu. No i tam chcą go zapuszkować generalnie. No więc tam Bannon zniknął, odstrzelali całą masę postaci ważnych.
No, ale Giuliani go też?
Tak, Giuliani już dawno go nigdzie nie widziałem. Zabrali mu komputery, zabrali mu komórki. On, przypomnijmy, był adwokatem prezydenckim. I w Ameryce jest coś takiego, w Polsce chyba też.
Też.
Jak przywilej adwokat-klient. To jest tak jak tajemnica spowiedzi.
I dziennikarstwo.
Nie wolno księdza zmusić do tego, żeby ujawnił tajemnicę spowiedzi. Nie wolno zmuszać adwokata, żeby ujawnił swoje rozmowy z klientem, którego broni. No a oni mu skonfiskowali narzędzia, na których miał zapisy tych rozmów. To tego też nie wolno w Ameryce robić, teoretycznie. Czyli nie możesz, jeżeli prawnik sobie robi jakieś notatki, to nie możesz mu tego notatnika zabrać, nie możesz mu laptopa zabrać, nie możesz mu zabrać komórki, gdzie on ma jakieś SMS-y ze swoim klientem. No a zabrali Giulianiemu.
No to już pozostaje nam krótka recenzja i może obserwujesz, bo my obserwujemy, ja obserwuję z daleka, ale jest ten zjazd Komunistycznej Partii Chin. Pewno w telewizji amerykańskiej dużo się o tym mówi.
Na razie nic. Ja próbuję zrozumieć Chiny, już trzecią czy czwartą książkę czytam dla potrzeb Radia Wnet, bo w Chinach jest cała masa rytuałów i ten zjazd partii to też jest rytuał. Decyzje już dawno zapadły, ale tam rytualne ustawienie kandydatów, 7 będzie tych głównych maherów, nie wiem, czy to jest tam komitet centralny, czy jak to się nazywa, ale ich tam 7 jest. I ten, który stoi na środku, nie klaszcze, a klaszczą ci, którzy są po jego bokach, bo ten, co jest na środku, jest najważniejszy, stoją w odpowiednich odstępach od siebie. Tam jest cała masa rytuałów, które korespondenci, którzy pracują w Chinach, są nauczeni i rozpoznają te rytuały, więc ja czekam na kogoś takiego, kto się na tym zna i nam opowie, o co poszło. Bo sam zjazd nie ma znaczenia. Tam się nie odbywają żadne demokratyczne wybory, tylko rytualnie wybiera się kolejnego cesarza.
Który jest tym cesarzem, który do tej pory jest cesarzem.
No nie, bo były... No,
zdarzało się.
Za naszego życia, po Mao Tse-tungu, była banda czworga, a potem był Deng Xiaoping i potem był Zhu Zimo, jakieś tam były takie. I każdy z nich prowadził inną politykę. Polityka otwarcia Chin i skupienia się na tym, że własność prywatna ma generować duże przychody pod kontrolą partii. To jeden z nich. A potem przychodzi następny twardogłowy i mówi, ale tutaj rozpanoszyli się prywatni właściciele, kontrola partii musi być silniejsza i musimy całą masę pieniędzy przeznaczać na wojsko, bo wojsko gwarantuje kontrolę partii nad całą resztą społeczeństwa i resztą świata. Więc ci kolejni cesarze nie są identyczni wobec siebie nawzajem, tylko pojawia się z nowym cesarzem, najczęściej przychodzi nowa polityka, jakaś inna.
A teraz tylko dotarła zapowiedź dotycząca Tajwanu, że oczywiście Komunistyczna Partia Chin jest za pokojowym wchłonięciem Tajwanu, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jest gotowa zrobić to za pomocą wojska.
No tak, no czyli nic nie powiedzieli.
Czyli nic.
Bo powiedzieli, że są za pokojowym wchłonięciem, ale za wojennym też. To które? No z Chińczykiem nie wiesz. Z Chińczykiem należy ograniczać kontakty wszelkie do zera. Docelowo do zera. Bo to jest niebezpieczny przeciwnik, niebezpieczny partner handlowy.
Czerwony przycisk subskrybuj. Bardzo proszę wszyscy. Klik. Dzwonek obok, bardzo proszę wszyscy klik i opcja wszystkie powiadomienia, wszyscy klik i jest piękna klika.
Chiny najlepiej jakby rozdrobnione były na kawałki. Rosja zresztą też. Dlatego tak przyjemny był rozpad Związku Sowieckiego, a jednocześnie z punktu widzenia Moskwy tak nieprzyjemny. Bo imperium musi rosnąć i imperium jak pod sobą ma wiele bytów, to jest imperium. A jak się kurczy i jest rozdrobnione, no rozdrobnienie dzielnicowe w Polsce też mieliśmy. To już nie jest imperium wtedy.
Oby tak się stało. Do Warszawy przylatujesz w środę, ruszasz na występy i jesteśmy...
Tak, pierwszy w Częstochowie, bo chciałem się pomodlić pod Jasną Górą i to jest okazja, więc pierwszy występ będę miał w Częstochowie. Wcześniej się na Różaniec pojadę, bo to jeszcze w październiku. Mam dwie Warszawy. Jakbyś chciał, to proszę bardzo, bileciki załatwię darmowe. Nie widziałeś chyba nigdy występu sejerskiego.
No to właśnie z przyjemnością bym zobaczył.
No widzisz.
No, ale czy się pośmieje?
W Krakowie pośmiejesz się. Bardzo śmieszne rzeczy opowiadam. No... Potem jadę na groby, a potem mam występ w Gdańsku. To sobie państwo na mojej stronie poczytają. Tak, mam rajzę po Polsce i bardzo to lubię.
A my słyszymy się albo widzimy się w studio za tydzień. Kto wie?
No, kto wie. Możemy się zobaczyć, tak. Możemy się zobaczyć. Albo wcześniej, albo później na wino. Możemy pójść na Stare Miasto nawet.
A miasto jest rzeczywiście stare. Godzina 19:00. Miłego lotu. Miłego powrotu. Nie lękaj się.